Na przegląd prasy katolickiej zapraszają
ksiądz Mateusz Kołodziejski
i ksiądz Artur Filipiak.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
Drodzy Państwo, po krótkiej przerwie, bo z racji na warunki chorobowe, w zeszłym tygodniu nie słyszeliście naszych dźwięcznych głosów, natomiast teraz możecie się rozkoszować do woli.
Ciekawe, czy ktoś uronił łzę.
Myślę, że...
Chyba, a może jesteśmy zbyt pretensjonalni, nie domagamy się jakiejś atencji tutaj, zauważenia.
A może nie powinniśmy.
Nie powinniśmy, no i super.
I też fajnie. A więc atencji na pewno domaga się przewodnik katolicki.
Oj tak, na pewno.
Ja chciałbym zwrócić uwagę na wspaniałą okładkę, bardzo mi się podoba.
No naprawdę, te okładki to przewodnik... Są takie estetyczne.
Tak, coś topuwa.
Przykuwa też uwagę, ta topuwa.
Numer jeden w Polsce. Myślę, że mogliby projektować dla wszystkich.
Wśród wszystkich tygodników, które recenzujemy, tutaj omawiamy.
Wybijają się znacznie.
Tak, a reszta jest na podium, bo mamy trzy tygodniki.
Ale mogliby też dla innych gazet, wiesz, dla jakiejś Wyborczej albo...
Może nie.
Albo dla Agory.
No ale mamy takie właśnie teologiczne, tak, ikona właściwie to jest, nie? Ty tak, się znasz na sztuce piękne, bardziej.
Jest to współczesna ikona. Maryja trzymająca dzieciątko Jezus jest symbol Trójcy Świętej i to właśnie jasno niebieskie kółeczko na górze symbolizuje obecność Bożą. To jest w ogóle bardzo piękne w ikonach i jest schodząca gwiazda, która też symbolizuje zejście posłańca, archanioła Gabriela, a jednocześnie mamy już tutaj narodzenie. No, ja uwielbiam ten temat. Kolory także niebieski i czerwony, macierzyństwo Maryi, uchwycone tutaj, Boża obecność, ale także ten kolor, który przypomina człowiekowi o bólu rodzenia. Że wymaga to cierpienia. Zrodzenie wymaga cierpienia. I to jakby łono Maryi jest pięknie wyeksponowane.
Może no jednym słowem tak. Można się zachwycić.
Tak.
Bardzo ładne.
A właśnie jest to już zaproszenie do tego, co przed nami, bo przed nami oczywiście Boże Narodzenie.
Mieć serce Jezusa to być otwartym na drugiego. No ogólnie to w przewodniku zauważyłem taki... że starają się no, w tym tygodniu też tak jakieś teologiczne treści przekazywać, nie? To znaczenie Bożego Narodzenia, bo to mamy takie ogólnie, no kto nie wie, co to Boże Narodzenie, każdy wie.
Każdy wie.
Ale tutaj ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny zresztą, chciał się...
Uraczył nas na pewno.
Uraczył to o tym sercu Jezusa. No ale też potem jest wywiad redaktora naczelnego Wojciecha Nowickiego z ojcem Tomaszem Grabowskim, dominikaninem, teologiem.
Takie mam spostrzeżenie, że odkąd ksiądz Wojciech zrezygnował z funkcji dyrektora radia Emaus poznańskiego, to jest go w przewodniku zdecydowanie więcej.
No cieszymy się bardzo z jego obecności.
Ku naszemu szczęściu, tak. Kontynuuj.
Tak, ale ten wywiad Bóg stał się człowiekiem i pozostał Bogiem. No to tej prawdzie teologicznej, ale może... dowiemy się dzięki temu, tak przekując na nasze własne życie trochę, no, poszerzając swoją wiedzę również teologiczną, no bo w sumie jak no te tygodniki są od tego, żeby nam trochę poszerzyć świat, a nie mówić tylko to, co wiemy.
Narodziny czy objawienie?
No tak, to znowu nawiązanie do tej tradycji nie, wschodniej, między innymi o tym, jak zostało na początku nazywane to święto narodzin Pana Jezusa. Na przykład prawosławni, ty chyba będziesz lepiej wiedział, że oni jakoś bardzo mocno wiążą tą rzeczywistość, te ufanie, objawienie Pana Boga, narodzenie, potem pokłon trzech króli, objawienie pańskie, cud w Kanie Galilejskiej. To zresztą w kolekcie którejś tego czasu świątecznego jest, nie? Że te trzy rzeczywistości jakby są pod tym jednym szyldem objawienia się Jezusa Boga na ziemi. Więc mamy taki wątek historyczno-teologiczny.
A przy okazji zaprasza nas do małego Zeza w prawą stronę.
Zez?
Może nawet nie. Przedsionka zamiast pasterki. Nie przyszedł na salony w świetle jupilterów, nie urodził się w pałacu, jak na króla przystało, nie powiadomił możnych tego świata o swoim nadejściu i nie wysłał zaproszeń, aby ludzie mogli się zgromadzić na Times Square do hucznego odliczania momentu jego narodzin, czyli oczywiście o tajemnicy Bożego wcielenia i narodzenia, o tym, jak Bóg przychodzi, by być blisko każdego człowieka, a nie by być blisko wybranych ludzi. I wydaje się to tak proste, a jednak jest kontrowersyjne.
Mm-hmm. Ale kontrowersyjne są też apokryfy, czyli niekanoniczne teksty dotyczące...
Tak z uśmieszkiem krzywym uwielbiam.
A właśnie, co mówią apokryfy na temat dziecięcia Jezus? Jakie tam odkrywają tajemnice? Nie wiadomo, czy to prawda. No, ale...
no Pan Jezus po urodzeniu już mówił i sam jadł sernik.
Który sam zrobił. No tego może nie wiemy, ale na Boże Narodzenie pewnie jadł pierogi.
Tak, i karpia.
No tak, wiadomo, po żydowsku.
Historyczność Chrystusa, także ten temat zostaje podjęty po raz kolejny na stronicach przewodnika. Temat, który wraca jak bumerang, oczywiście my lubimy.
Ale warto, no bo chyba coraz więcej ludzi ma wątpliwości, czy to Jezus to nie bajka i nawet może w naszych rodzinach tacy są. Trochę wiedzy nabyć na ten temat, też dobrze.
A ja mogę taką ciekawą ciekawostkę sprzedać.
O, słuchamy z uwagą.
Chodzi tutaj konkretnie o dzieci, dlatego że jeśli chcemy dzieciom przekazać treści poważne, czyli przygotowujemy dziecko do pierwszej komunii świętej, więc żeby ono poważnie przeżyło wtajemniczenie w komunię świętą, dziecko musi być wcześniej wyprowadzone ze strefy magii. Czyli niestety dziecko do tego czasu powinno mieć już wyjaśnionego świętego Mikołaja i bociana przynoszącego dzieci. I uwaga, co ciekawe, jeżeli rodzice tego nie zrobią, oczywiście dziecko i tak dowie się tego w szkole, albo już wie, a rodzice, którzy przekazują na fundamentach no, pewnych bajek, treści poważne, sami tracą autentyczność. Jeżeli się nie wyprowadzi wcześniej dziecka z tej sfery i wtedy nie powie się o czymś poważnym, no to dziecko niestety może zacząć traktować także temat wiary jako bajkę.
No, to jest wielkie zaproszenie do dojrzałości, jednym słowem.
Co ciekawego w Kościół Niedzielnym.
No na pewno okładka nie jest tak ciekawa jak w Przewodniku.
Ale w swoim stylu. Oni lubią te złotka takie.
Kolorowa taka, no. Ja bym powiedział, że ciekawe jest to, że gość od zawsze ma coś takiego, że kontynuuje na przykład teraz Adwent do końca. Czyli mamy czwartą niedzielę Adwentu, więc mamy główny temat w tym numerze, też jeden z głównych tematów, to jest właśnie Adwent. W tej wędrówce po rzymskich bazylikach docieramy do sanktuarium, do kościoła Matki Boskiej Większej, czy Mniejszej. Santa Maria Maggiore. I więc mi się zawsze to podoba, że no, na przykład przewodnik od razu wchodzi z Bożym Narodzeniem z butami, a gość niedzielny jednak chce, tak, żeby kontynuować te rozważania adwentowe, więc mamy, to jest bardzo ciekawy temat z tą bazyliką, ponieważ te obrazy na przykład Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jeżeli dobrze pamiętam, to są inspirowane chyba tym wizerunkiem rzymskim, więc a myślę, że w wielu parafiach nabożeństwo do Matki Bożej jest ogromne.
Ta, że ikona na pewno znajduje się.
Tak jest.
A także w naszych domach.
No, wielu.
Teraz nad nami jest tutaj.
Tak, czuwa. Ale oczywiście mamy temat Bożego Narodzenia jakby inaczej.
Betlejemska Droga Nadziei.
Tak jest. Dzięki Betlejem pośród mroków naszego życia znów może zapłonąć światełko nadziei. No, jakby inaczej można ująć ten temat, jak jesteśmy właściwie u progu roku jubileuszowego, roku nadziei, więc o tej nadziei pewnie będziemy w każdej możliwej wersji słyszeć w każdej możliwej opowieści.
O wierze bez pudru i mocy słabości mówi Jacek Borusiński, aktor. Nie wiem, czy tobie jest znany taki aktor?
No, z nazwiska gdzieś znam.
Ja zupełnie, ale cieszę się, że też sfera, jakbyśmy mogli ich nazwać, takich artystów, influencerów. Czasami ma się wrażenie, że mają bardzo wiele do powiedzenia takie osoby, które są aktorami, że taka sfera też się gdzieś odzywa i chcą mówić także rzeczy dobre i pożyteczne.
Tak jest. Dobre i pożyteczne rzeczy też czasami Pan Bóg mówi przez sen. I wiele wierzących chciałoby pewnie, nie? Żeby coś chciałby, żeby tak sen ci wyjaśnił wszystko?
Oj, właśnie i tak i nie.
No właśnie.
No bo chciałbym, z ciekawości oczywiście, że fajnie, żeby coś takiego się wydarzyło, a nie chciałbym dlatego, że pozbawiłoby mnie to elementu związanego jednak z wysiłkiem i z trudem zdobywania tego wyjaśnienia samemu. Gdyby to przychodziło tak po prostu od o, to być może nawet stałoby się męczące.
Ale jest obecny taki temat snów i duchowości. Więc jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej, czy można poważnie traktować, oczywiście nie spotkamy tutaj katolickiego sennika, tak to się nazywa?
Chyba tak.
Tak, to nie spotkamy tego, to nie w ogóle nic z tych rzeczy, ale jeżeli ktoś chciałby, może ma jakieś dręczące sny i albo powracające, może radosne i nie wie co znaczy, czy warto do nich przywiązywać jakąś uwagę? No czytajmy.
Co się dzieje, gdy muzułmanie proszą o chrzest?
No, trzeba im udzielić, nie?
Ale o tych zmaganiach, o tym, co nie śniło się filozofom ani profesorom, przeczytamy w Kościół Niedzielnym właśnie o takich przemianach serca od Koranu do Biblii.
No, to jest w ogóle fajnie, że gość porusza ten temat, bo o nim się dużo nie mówi, ale jest całkiem niemała grupa muzułmanów, którzy co roku, czy to będąc na Zachodzie, czy nawet w Pakistanie, bo kiedyś nawet w Gościu Niedzielnym o tym też było, proszą o chrzest. Jest to jakiś znak czasów, też uznają Jezusa jako Mesjasza. Też mówiliśmy na pewno o tych chrztach we Francji na Wigilię Paschalną, nie? To też są jakieś potężne liczby, chrzty osób dorosłych. Super sprawa.
Tak, ale tu musimy jednak pamiętać, że pełnych statystyk z Bliskiego Wschodu nigdy nie dostaniemy.
Oczywiście.
Dlatego, że dla społeczeństw muzułmańskich, dla rodziny, jeżeli któryś z członków przyjmuje chrzest, to jakby skazywał się na śmierć i no, na pewno na wykluczenie. Bo ciężko jest teraz wszystkich muzułman oczywiście wrzucić do jednego garnka i powiedzieć, że wszyscy są radykalni i że wszędzie dzieje się to w taki sam sposób, ale na pewno przypadki jakiejś śmierci są, jeżeli są wykryte takie sytuacje, więc myślę, że część, czy lwia część pewnie tych przypadków, ludzi, którzy chrzest przyjęli, pozostają w ukryciu.
No właśnie, ale Pan Bóg, Duch Święty robi swoje. Tak samo jak robił swoje, chyba do tej pory robi swoje, przez posługę arcybiskupa Fultona Sheena.
U Pana,
umierając w swojej kaplicy.
To jednak jego książki, filmy, to chyba był najbardziej, czy najczęściej oglądany program telewizyjny.
W Ameryce, tak, w telewizji, w radio.
Na polskim YouTubie, jeśli Państwo są ciekawi, to można znaleźć te programy. Jest ich kilka przetłumaczonych na język polski, ale może nie tyle chodzi tu o zdobycie wiedzy, co Fulton Sheen powiedział, ale w jaki sposób on ten program prowadził.
I jak ładnie pisał na tablicy, taką czcionką, tak? Niesamowite.
To są lata...
60., 70., zmarł 45 lat temu.
Początki kinematografii z pewnością. Przychodzi kardynał, prawda?
Arcybiskup
do telewizji, ale nie ubrany tak skromnie. Nie. Ksiądz arcybiskup przychodził tam...
Na full ubrany, zdecydowanie.
Co się dało, to na siebie założył, ale z klasą, więc to wszystko po prostu robiło wrażenie.
Tak, a akurat wyszła kolejna pozycja po polsku, deklaracja podległości dla fanów arcybiskupa, a może dla tych, którzy chcieliby trochę takiej myśli katolickiej, takiej poukładanej trochę posłuchać. Czemu nie? Arcybiskup Fulton Sheen poleca się.
I ostatni artykuł na koniec.
Ostatnie pokolenie.
O, ostatnio widziałem ciekawy... A nie będę już o tym opowiadał, proszę bardzo.
Tak, ale mnie zainspirował temat, jakby wstępniak autora tego artykułu, czyli pana Jerzego Kopańskiego, który raczej do tej pory nie był słyszany, widziany na łamach gościa. On mówi o premierze Polski, który zawsze próbuje znaleźć swojego kozła ofiarnego i na tym polega system sprawowania rządów, więc teraz jest zdecydowana walka z ostatnim pokoleniem, ale też o tym, co za kulisami tych wszystkich akcji.
Został wylosowany do ostatniego pokolenia?
No, samo ostatnie pokolenie zostało wylosowane.
Opowiem tak śmiesznie, żeby troszkę było. Pierwsza śmieszna rzecz to taka, że powstała odpowiedź na ostatnie pokolenie, która nazywa się Pierwsze Pokolenie.
I oni propagują CO2 dla życia.
Jeżeli spotkają Państwo ludzi na ulicy, którzy też będą chodzić w kolorowych kamizelkach, ale na kartkach będą mieli I love CO2 i będą na światłach podchodzić, pukać w okna i mówić, żeby przygazować jeszcze troszkę, to właśnie to są ci kpiwcy, którzy chcą zażartować sobie z tej rzeczywistości. A druga rzecz zabawna, to jeden ze moich znajomych na Facebooku ostatnio opublikował takiego posta, że ostatnie pokolenie ogłosiło przetarg na swoją nazwę. Chcą mieć inną nazwę, bardziej chwytliwą. No i dla zwycięzcy konkursu w nagrodę, nagroda będzie wspaniała, będzie można się na tydzień przykleić do Pałacu Kultury i Nauki.
A na którym piętrze? Na Iglicy?
Nie wiem, czy to prawda, ale jeśli ktoś by miał jakąś ciekawą nazwę,
tak.
Można do nas przesłać, my przyślemy dalej.
Na pewno. Będziemy śledzić to.
Co się będzie działo?
Musimy, drodzy Państwo, sobie radzić jakoś w tych trudnych czasach.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Chcielibyśmy Państwu życzyć radosnych,
błogosławionych,
pełnych nadziei,
uśmiechu,
spotkania z Bogiem
i zdrowych
i z drugim człowiekiem,
świąt
Bożego
Narodzenia.
Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.